tytuł tygodnia.
Elżbieta Herezińska. Sydonia. Słowo się rzekło. Wydawnictwo Zyski Spółka. Mówi autorka.
Proces oczary może się odbyć z tak zwanego powołania. To powołanie to jest też część procesu inkwizycyjnego, kiedy w takim pytajniku, którym dysponują sędziowie, zawsze jest pytanie, od kogo oskarżona nauczyła się czarów? Z kim jeszcze uprawiała czary? Wiadomo, że sędziom zależało na tym, żeby wykryć jak największą ilość winnych i te pytania za każdym razem zadawano kobietom jakby obowiązkowo. I jeżeli jakaś z oskarżonych kobiet, wobec której już toczyło się postępowanie, wskazała 3 kolejne czy 4 kolejne, to natychmiast one były wzywane, przesłuchiwane i stawały się potencjalnymi oskarżonymi. To było to powołanie. Ono miało taką samą moc, jakby złożyć materiał dowodowy. I w przypadku Sydonii właśnie powołanie przez taką oskarżoną kobietę, przez Woldę Albrecht, stało się podstawą do wszczęcia dochodzenia.
A do tego jeszcze dodajmy jej charakter, bardzo mocny. I ona była też troszkę apodyktyczna i odgrażała się często swoim przeciwnikom, którzy jakimś takim dziwnym trafem schodzili z tego świata. I jeszcze była ta sprawa rzekomej klątwy rzuconej na panującą dynastię. I to ją pogrążyło.
Tak, klątwy w ogóle nie ma w aktach procesowych. To jest też bardzo ciekawe. Ja te akta prześledziłam. Jest śmierć jednego z książąt, Filipa II. No ale tak się źle złożyło, że 2 miesiące po egzekucji Sydonii zmarł kolejny z książąt, ten, który ją sądził. No i to już jakby przypieczętowało legendę klątwy na wieki wieków, no bo skoro jednego miała w akcie oskarżenia, a natychmiast po jej zgonie zmarł następny, no to już reszta była tylko kwestią czasu. Ale przede wszystkim zaważył ten jej charakter, o którym pani wspomniała, to podkreślali wszyscy i to znalazło się też w samym akcie oskarżenia, że od młodości była podejrzana o uprawianie czarów i że od młodości nie miała stałego miejsca zamieszkania, tylko się włóczyła. To coś wobec szlachcianki zupełnie niespotykanego. Tymczasem było to klasyczne sądowe zagranie jej procesowego przeciwnika. Nie prokuratora, który prowadził śledztwo, tylko pod prokuratorem ukrywał się ktoś zupełnie inny, ktoś komu zależało na tym, żeby Sydonię oskarżyć i żeby Sydonię skazać. Ktoś, dla kogo skazanie Sydonii było oczyszczeniem własnego imienia.
Tytuł tygodnia.
Czyta Grzegorz Rozkwitalski.
Nie minął miesiąc, jak rozpętało się piekło. Jost von Borg przyjechał do Marianowa. Była niedziela, wcześnie rano. Widziała go, jak wjeżdża, jak zostawia konia w stajni, jak szybkim krokiem idzie do domu Sperlinga. Spodziewała się, że przybiegną do niej obaj, że ją zwymyślają. Nic takiego się nie zdarzyło. Aż zaczęła przypuszczać, że się pomyliła, że Jost jeszcze nie wie o tym, że ujawniła jego złodziejstwo przed księciem. Ubrała się, poszła na nabożeństwo. Ale kiedy weszła do kościoła, poczuła, że coś jest nie tak. Powietrze było ciężkie jak przed burzą. Piorun uderzył podczas nabożeństwa ustami Anny Appenburg. Mała i wredna, przyklejona do boku Dorotei Stettin, odwróciła się nagle do Sydonii i syknęła na cały kościół: czarownica! Potem odwróciła się Dorotea i wystawiwszy język, powiedziała głośno: wiedźma, jędza! Panny młodsze natychmiast podjęły i z każdej strony zaczęły syczeć: stara czarownica, wredna wiedźma, wściekła suka! Głośno i bez ogródek krzyknęła Dorotea Stettin. Beczycie jak stado owiec, odpowiedziała im Sydonia. Kto was poszczuł na mnie? Jost von Borg? Czy może ta larwa Agnes von Kleist? Nie obrażaj przeoryszy, wstała z ławki Dorotea Stettin. Kleist, du beist, zaśmiała się Sydonia. I co mi zrobisz? Nazwała przeorysze bydlaczką, zawołała Appenburg. W tejże samej chwili do kościoła wkroczył Sperling, Jost i kilku junkrów. Stare wiedźmy trzymają się razem, — wrzasnęła Dorotea. — Czy ktoś zaprzeczy, że Wolde Albrechts to wiedźma? — Nikt! A Sydonia z nią trzyma, zaprasza i gości. — Proszę się uspokoić — oświadczył Jost von Borg. — Kto zaczął tę kłótnię? — Dorotea — powiedziała Sydonia. — Dorotea — potwierdziła Matylda, której kiedyś pomogła. — Ale Sydonia obraziła przeoryszę — zaczęła łkać na zawołanie Anna Appenburg. — Nazwała ją wstrętnie — larwą, bydlaczką i tak dalej. — Zatem areszt domowy dla obu panien — Stettin i Borg — powiedział spokojnie Jost. — Proszę, by panny udały się do swych mieszkań i pozostały do wyjaśnienia sprawy. Junkrowie będą pilnowali drzwi jednej i drugiej. Komisja zbierze się natychmiast i wyjaśni, co zaszło. Padło oskarżenie na tę Wolde Albrechts, przypomniał Sperling. Ją też zatrzymamy i przesłuchamy. Pastorze, przykro mi, ale nabożeństwo w takich okolicznościach nie może być kontynuowane. Rozejść się, nie gromadzić dzisiaj, apeluję o spokój i chłodne głowy. Zarządził Jost von Borg. Skinął na Junkra. Ten chciał chwycić Sydonię za łokieć. Wyszarpnęła się. Sama trafię do domu, powiedziała. Wychodząc z kościoła, spojrzeniem podziękowała Matyldzie, a potem odszukała wzrokiem Mettekę. Służące siedziały z tyłu, w ostatniej ławie. Szepnęła bezgłośnie: Wolde. Mettekę zrozumiała. Tylko czy zdąży ją znaleźć? Tak się nie stało. Gdy Mettekę przybiegła do domu, powiedziała, że Albrechts już pod kluczem i już ją przesłuchują. Junkier stał pod ich drzwiami. Wieczorem nawet sobie usiadł na ławie przed domem. Spytały go, czy chce piwa, ale odmówił. Choć oczy mu zaleśniły, gdy zobaczył, jak Mettekę nalewa Sydonii z pianką. Wypiły. Dzień był ciężki, koszmarny. Co dalej? Spytała Mettekę. Nic, wzruszyła ramionami Sydonia. Pomęczą Woldę i wypuszczą. Ja mam dwa obrusy dla pani Faber. Zapakuję i jutro, jeśli ten brodacz wciąż będzie tu stał z halabardą, zaniesiesz je do karczmarza. On w poniedziałki jeździ do Stuttgartu. Mam nadzieję, że to widowisko skończy się najdalej za 3 dni. Potrwało znacznie dłużej. Miesiąc. Sydonii nie wolno było opuszczać domu. Ale mogła wszędzie posyłać Mettekę. Nie marnowała czasu. Jako że alimentów wciąż nie dostała, wystosowała pismo do kancelarii książęcej, w którym przedstawiła wszystkie dowody zaniedbania ze strony bratanków i poprosiła o odnowienie tytułu egzekucyjnego wobec nich, jak miało to miejsce w przeszłości. Dostała zgodę na piśmie z adnotacją. Właśnie się z niej cieszyła, bo to oznaczało, że egzekutor wejdzie do Strzmiela i odzyska dla niej pieniądze w majestacie książęcego urzędu. A jednak zaśmiała się donośnie. Zobacz, Mettekę, jest sprawiedliwość. Panno, Edgar von Sperling i Jost von Borg idą tutaj. Służąca wyjrzała przez okno zza płóciennej zasłonki. No i dobrze, klepnęła się w udo Sydonia. Zaraz skończy się ten durny areszt domowy. Otwieraj, wyjdę im naprzód. A jednak, gdy Mettekę otworzyła drzwi, strażnik natychmiast zagrodził je na skos halabardą. I tak stanęła. Sperling trzymał się prosto, jakby kij połknął. Josta lekko krzywiło na lewo. Nogą powłóczył. Twarz miał nieprzeniknioną. Stanęli przed nią odgrodzeni od siebie halabardą. Sydonio von Borg, powiedział Jost, jej kuzyn. Zostałaś oskarżona o czary. Co? Zaśmiała się. Jeszcze czego? Nie ma tu nic do śmiechu, oświadczył Jost. Czarownica Wolde Albrechts wskazała cię podczas tortur.
Tytuł tygodnia.